Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Dziś fragmenty przedwiośnia Stefana Żeromskiego czytają synoptycy z Biura Prognoz Meteorologicznych Białostockiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czyta Karolina Kierklo.
Oczekiwanie na repatriacyjny pociąg do Polski trwało długie i ciężkie tygodnie. Cezary Baryka wraz z ojcem wystawali na zmianę przed Urzędem Polskim, oczekując na wiadomość o pociągu, jakże bracy. A nie można było nic przedsięwziąć, chyba iść piechotą o kiju na zachód. Na to starszy się nie miał. W dodatku wciąż zapadał na swe niemoce. Trzeba było podczas gorączkowania układać go w pewnej dziurze pod schodami, gdzie za dnia pozwalano choremu spoczywać. Był polskim repatriantem. Nic nie mógł wskórać, rodacy zaś nie kwapili się z pomocą, skoro o nią sam nie zabiegał. Gdy syn stawał w otworze schronienia pod schodami, Seweryn Baryka wyciągał do niego trzęsące się ręce i rzucał pytanie zawsze jednakie. Czy nie ma pociągu? Jechać! To był jedyny okrzyk, który od tego człowieka słyszało. Zdawało się, że gdyby mu pozwolono wsiąść do pociągu i jechać do kraju, natychmiast spadłaby gorączka, od której trząsł się i ozdrowiałby bez wątpienia. Cezary Baryka wystawał codziennie przed biurem, badał urzędników i zbierał wiadomości w mieście. Wreszcie pochwycił wieść upragnioną. Pociąg miał nadejść. Był to ogromny eszelon wiozący mnóstwo Polaków do kraju. Niestety, sygnalizowano już z dala, że miejsca nie ma i że nikogo z Charkowa zabrać nie mogą. Cezary poruszył wszelkie sprężyny, żeby zabezpieczyć sobie w tym pociągu dwa miejsca i czyhał dniami, nocami. Pewnej nocy dano znać – pociąg! Seweryn i Cezary rzucili się do stacji. Dudnienie zbliżało się, zmagało, rosło. Zamigotały daleko ruchome światła latarni. Wreszcie pociąg, ogrom ciemnoszary, wtoczył się na stację i stanął. Był to szereg wagonów z obmarzniętymi oknami i drzwiami. Sędziwe sople wisiały jak kudły i kłaki z tego psa ruchomych domków na głucho zapitych, zamkniętych. Z ostatnich wagonów wysunął się człowiek. Dwaj wędrowcy rzucili się do niego i nie pytając kim jest, zasypali go prośbami o wpuszczenie do pociągu. Okazało się, iż jest to właśnie przewodnik, inżynier Białynia. Do certujących się podszedł z tyłu jakiś człowiek, również podróżny. Radził poczekać na następny eszelon, który pod takim a takim przewodnikiem ma nadejść. Tamten może będzie miał mniej ludzi, może będzie mógł przyjąć. Seweryn Baryka poniżył się do próśb, błagał, skamlał, rzucił się do rąk inżyniera Białyni. Zapłakał ogromnym, starczym płaczem. Do certujących się podszedł z tyłu jakiś człowiek, również podróżny, jadący tym samym pociągiem. Przysłuchiwał się rozmowie w milczeniu. Gdy Białynia stanowczo, kategorycznie odmawiał, tamten pociągnął Seweryna za kurtkę i popchnął go ku końcowi pociągu. Sam przemówił do inżyniera Białyni. Ja ich borę, zwalisz winę na mnie. Pchajcie się na sam spód, pod tłupy, leżcie cicho i żeby waszego ducha nie było słychać. Dalej! Jak na złość, pociąg wciąż stawał i tkwił na miejscu dla dokonania przez maszynistę wiadomych poprawek lokomotywie. Cezary był w rozpaczy, gdyż na ten stan rzeczy nie mógł poradzić. Ojciec zasypiał i budził się z jakimś krzykiem. W pewnej chwili Seweryn Baryka podźwignął się na legowisku. Gdybym nie dojechał, gdybym musiał tutaj zostać. Ty tutaj nie zostawaj, nie zostawaj, jedź tam, sam zobaczysz, przekonasz się. Zacichł na drugą chwilę, potem na zawsze. Długo wlókł się pociąg naładowany ludźmi, choć z niego raz w raz ktoś zostawał na przydrożnych cmentarzach miasteczek. Im bliżej było do Kresów Polskich, tym rewizje były cięższe i sroższe. Nareszcie rozeszła się wśród podróżnych wieść radosna, granica. Zanim jednak ludzie wymizerowani i storturowani w wagonach od tylu tygodni ujrzeli upragnione budynki kresowe, niemało ich jeszcze nadręczono. Pociąg stał w polu. Drzwi od wagonów były zamknięte. Czekano w tym ruchomym więzieniu na zmiłowanie się nieubłaganych władców. Wszyscy popychali się, torując sobie i swoim przejście w tłumie, kotłującym się jak zbiorowisko topielców dosięgających wybrzeża. Brama była otwarta i tam za koleją przepuszczano. Przyszła wreszcie kolej na Cezarego. Nie miał ci żadnych papierów, gdyż wszystkie dokumenty zostały w skradzionej walizce. Szedł na oślep. W ostatniej chwili, gdy już miał bramę przekroczyć, inżynier Białynia wetknął mu w rękę jakiś papier, czyjąś legitymację. Oficer polski przyjął papier od Baryki, obejrzał i tuż na stoliku przybił pieczęć. Minął bramę, wszedł do Polski, kraju swoich rodziców. Mijał ohydne budynki stawiane, jak to mówią, psim swędem z najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziurawiły doszczętnie. Przedwiośnie zdmuchnęło z dachów but najbliższych lód i śnieg. Ogrzało już naturalnym powiewem południa wnętrza, które długa i ciężka zima, wróg biedaków, przejmowała śmiercionośnym tchnieniem. Pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany, kryła wiosenka nadchodząca, po złotą i posrebrzeniem, zielenią barwami swymi, która rozpościera nad światem, usiłowała osłonić nikłymi swymi kolory to widowisko, które na jej tle, pełnym wieczyście nieśmiertelnego piękna, ludzie rozpostarli. Miasteczko polsko-żydowskie. Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki Bajora, na domy rozmaitej wysokości, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek obstawiony żydowskimi kramami, o drzwiach i oknach zabryzganych błotem, niemytych od kwartałów. Gdzież są twoje szklane domy? Rozmyślał, brnąc dalej. Gdzież są twoje szklane domy?
Był to fragment przedwiośnia Stefana Żeromskiego w Polskim Radiu Białystok. Czytała Karolina Kierklo.